Dominikański Ośrodek Liturgiczny prezentuje.
Przez te najbliższe 3 dni, począwszy od dzisiaj, jutro i pojutrze, będziemy chcieli mówić tutaj katechezy. Nie wykłady, nie konferencje, nie będziemy się tu zajmować nauką, tylko będziemy chcieli głosić katechezy. Ich cel jest bardzo prosty. Ma zarówno w nas, jak i w was wzbudzić większą wiarę. Przynajmniej będziemy chcieli, aby tak było. I o to się gorąco modlimy już przynajmniej kilka dni. O to, żeby te katechezy wzbudziły w nas większą wiarę w to, co się będzie działo dokładnie za tydzień, w czasie świętego Triduum Paschalnego. Jeżeli ktoś z was spodziewa się tego, czy spodziewał się przychodząc tutaj, że omówimy każdy dzień Triduum krok po kroku, celebracja po celebracji, obrzęd po obrzędzie, to niestety was rozczarujemy. Tego nie zrobimy. Chociażby z tego prostego powodu, że wystarczy wejść na liturgia.pl, tam będzie serwis na Triduum Paschalne i wszystko znajdziecie. My chcemy zrobić coś według nas znacznie ważniejszego. To znaczy będziemy zajmować się teologicznie Triduum Paschalne. To znaczy chcemy pokazać to, co tak naprawdę jest istotą tych dni. Wiedza o historii obrzędów, wiedza o znakach, symbolach, to też jest ważne, ale to można znaleźć gdzie indziej. Natomiast mamy takie nieodparte wrażenie, że teologii szukać bardzo ciężko. I takiej teologii, która jest strawna, z którą da się coś zrobić. I bardzo byśmy chcieli, żeby nam udało się coś tutaj z tą teologią zrobić. Z pomocą Ducha Świętego i waszą, mam nadzieję, że to się uda. I dlaczego tak, a nie inaczej? Przede wszystkim dlatego, że chcemy tutaj zająć się Panem Bogiem. On jest dużo ciekawszy, mówienie o Panu Bogu, niż o nas. Bo zazwyczaj, kiedy mówimy o Triduum Paschalnym, mówimy o nas, wbrew pozorom. Abstrahując już od tego, że bardzo często ograniczamy się do tego, co musimy zrobić, co musimy kupić, co jeszcze jest do posprzątania, ugotowania, upieczenia i tym podobnych rzeczy, to potem zaczynamy myśleć, co ja to muszę zrobić, w czym to się znów muszę nawrócić, w czym muszę się polepszyć. No muszę się na pewno wzruszyć. To było mowa o tym. Tylko są różne wzruszenia. Muszę przeżyć gdzieś głęboko to wydarzenie. Cokolwiek znaczy to słowo przeżyć. I cały czas myślę, co ja muszę. No muszę przyjść. Muszę uklęknąć. Muszę. A może warto odwrócić perspektywę i zobaczyć, co robi Pan Bóg z nami. I przez te 3 dni będziemy chcieli mówić właśnie o tym, co robi Pan Bóg. Ale Pan Bóg jest tak fenomenalny, że ilekroć o Nim mówimy, to zarazem mówimy o człowieku. Chociażby z tego prostego powodu, że On nam się objawił. Objawił w sposób pełny w swoim Synu, który stał się człowiekiem. I tym samym ilekroć będziemy mówić o Panu Bogu, będziemy mówić o Jego zaangażowaniu w nasze konkretne życie, w historię świata, począwszy od stworzenia. Przez Abrahama, Mojżesza, proroków, aż do właśnie wydarzenia Jezusa Chrystusa. I będziemy mówić o tym, co Pan Bóg robi z naszym życiem dzisiaj, teraz. A nasze życie jest takie, że każdy z nas tutaj obecnych ma właśnie to swoje bardzo konkretne życie. Ma życie ze swoimi problemami, ze swoimi radościami, z obowiązkami, pracą, szkołą, studiami, czymkolwiek. Każdy ma to swoje życie. I każdy z nas tutaj obecnych w sposób mniejszy bądź większy ma też swoją wiarę. Czy wiarę w Boga, ma pewien obraz Boga. Pewnie każdy z nas ma trochę inny ten obraz. Przygotowujemy się do przeżycia Triduum Paschalnego, więc każdy z nas ma mniejszą bądź większą wiarę w to, że Jezus Chrystus, Syn Boży, umarł i zmartwychwstał. No tylko rodzi się proste pytanie. Jakie znaczenie ta wiara ma dla tego mojego konkretnego życia? Bo może się okazać, że nie ma żadnego, albo bardzo małe. Może się okazać, że moja wiara to jest godzina w ciągu tygodnia spędzona na Eucharystii w niedzielę. Może się okazać, że moja wiara to jest te 15 minut rano modlitwy albo 15 minut czytania Pisma Świętego, a potem jest 7 dni bez godziny mojego życia. I chcemy wam pokazać liturgię jako taką perspektywę, która zaczyna łączyć moją wiarę z moim konkretnym życiem. W taki sposób, żeby między nimi nie było dychotomii, żeby między nimi nie było rozdziału. Żebym zaczął żyć moją wiarą. To znaczy, żeby ta prawda, że Jezus Chrystus umarł i zmartwychwstał, miała bardzo konkretne znaczenie dla mojego życia, dzisiaj, teraz. Miała znaczenie dla moich studiów. Zadajcie sobie pytanie, jakie znaczenie dla waszych studiów ma to, że Bóg jest Trójcą, a nie monadą. A ma bardzo duże i bardzo dużo to zmienia. Ma to bardzo duże znaczenie dla naszych relacji, dla waszych związków, dla mojego powołania, dla powołania Tomasza. To wszystko się zmienia w perspektywie mojej wiary. Ojcowie Kościoła używali takiego pięknego greckiego pojęcia logoi. To pojęcie miało na celu wyjaśnienie tego, że Pan Bóg działa w historii. I zawsze działa, powiedziałbym, takimi podobnymi modelami. To znaczy, Pan Bóg na przykład wyzwala. To weźmy sobie pierwszy model. Wyzwala. Wyzwolił, na przykład wyzwolił Izraela z niewoli egipskiej. I ojcowie Kościoła mają przekonanie, Pan Bóg będzie dalej w historii wyzwalał. Ale za każdym razem to wyzwolenie będzie na trochę wyższym poziomie. Za każdym razem będzie gdzieś tam wyżej. Wyzwala potem z niewoli babilońskiej. Aż ostatecznie wyzwolenie dokonuje się w Jezusie Chrystusie. I to jest pełnia. Poza ten punkt już wyjść dalej nie można. Wyżej się już nie da. Jak już popatrzymy na Wigilię Paschalną, to na większości banerów przy prawie wszystkich kościołach będzie mowa o tym, że Wigilia Paschalna jest Wielką Sobotę. I tak i nie. Bardziej na nie. Nie jest Wielką Sobotę, bo powinna się odbyć po zachodzie słońca. I to grubo po zachodzie. Tomasz się udławił, wiem. U Dominikanów będzie po zachodzie słońca. Więc to jest niedziela. Pan Jezus zmartwychwstał w niedzielę. I problem rozwiązany. Przynajmniej tak nam się powinno wydawać. Mamy 3 dni. Piątek, sobota, niedziela. I teraz bardzo was proszę o to, zapomnijcie o tym. Nie ma żadnych 3 dni. Absolutnie żadnych. I to są 3 nasze wielkie prośby. Jeżeli mamy sensownie przeżyć ten czas, to mamy do was 3 prośby. I tu jest przede wszystkim wasza współpraca z nami. Po pierwsze, zapominacie o tym, co wiecie o Triduum Paschalnym. Zapominacie... Może to złe słowo. Lepiej powiedzieć, weźcie w taki przysłowiowy nawias. Weźcie w ten nawias, dlatego żeby wam to nie przeszkadzało. A kiedy z Bożą pomocą uda nam się coś razem zbudować, potem to sobie przypomnijcie. I zacznijcie budować to, co wiecie o Triduum, czyli historię, symbole, kolejne obrzędy. Zacznijcie budować na głębszej podstawie. Ale na razie zapomnijcie o tym, że są 3 dni. Zapomnijcie, że Triduum to znaczy 3 dni. Triduum nie znaczy 3 dni. W tym momencie zakładamy tak. Nie znaczy. Druga nasza prośba jest taka, żebyście się nie bali teologii. Żebyście nie mieli przekonania, że teologia to jest coś oderwanego od życia, to jest jakieś bujanie w obłokach. Nie ma nic bardziej konkretnego niż teologia. Bo mówimy o Bogu, który jest bardzo, bardzo konkretny. A jak mówimy o Bogu, to mówimy o Bogu, który stał się człowiekiem. I to też jest nieprawdopodobnie konkretna prawda. I która bardzo konkretnie zmieni nasze życie. I już je zmieniła i je będzie zmieniała. I trzecia nasza prośba, wielka nasza prośba, to żebyście nie traktowali tego, o czym będziemy mówić, jako metafory. Tu nikt z nas nie będzie używał metafor. I te tytułowe krzew, barany, gryba, to nie są żadne metafory. To nie jest żaden obraz. To jest prawda. To jest prawda. I przyjmujcie to w takiej perspektywie. To, o czym mówimy, to się po prostu dzieje. I teraz wracam do tego Triduum Paschalnego. Nie ma 3 dni. Chociaż dlatego, z tego prostego faktu, że to, co dokonało się w wydarzeniu Jezusa Chrystusa, Jego śmierć i zmartwychwstanie, jak powie list do Hebrajczyków, jest epcha pax. To znaczy jednorazowe. Nigdy więcej się nie powtarza. Chrystus umarł tylko raz i tylko raz zmartwychwstał. I tego się nie da powtórzyć. Tego się nie da powtórzyć. To tym samym nasze Triduum Paschalne to nie jest odtwarzanie, to nie jest odgrywanie tego, co robi Chrystus. Dlatego nie musimy mieć dokładnego odtworzenia. Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielka Sobota, Wielka Niedziela. Nie odtwarzamy tych wydarzeń. Nie mamy teatru. Liturgia kieruje się swoim prawem. Ale nie odtwarzamy, nic nie odgrywamy. I to jest bardzo ważne, żeby zrozumieć Triduum Paschalne. Triduum Paschalne jest w takiej logice, przynajmniej mnie uczono już w podstawówce, że na przykład msza święta zaczyna się od znaku krzyża i kończy znakiem krzyża. Jeżeli weźmiemy ten klucz do Triduum Paschalnego i go przyłożymy, to okazuje się, że Triduum Paschalne rozpoczyna się owszem od znaku krzyża, tym się zaczyna msza Wieczerzy Pańskiej, ale następny znak krzyża jest dopiero na zakończenie Wigilii Paschalnej. Wielki Piątek po prostu procesja wchodzi do kościoła. W Wigilię Paschalną ustawiamy się przy ognisku i ksiądz zaczyna odmawiać modlitwę. Mówi, módlmy się. To nie ma początku i końca. Te dni, piątek, sobota, niedziela. To jest jedna celebracja, jedno wydarzenie. I z tego powodu zapomnijmy, że to są 3 dni. Bo jeżeli nie zapomnimy o tym, to będziemy przychodzić na 2, na 3, na 4 godziny do kościoła codziennie. A potem wrócimy do naszych placków, do naszych garków i do naszych odkurzaczy. A chodzi o to, żeby ta celebracja trwała w naszym życiu. Chodzi o to, żebym tego placka gotował żebym go piekł w perspektywie śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Ja mam przeżyć tą prawdę w swoim życiu i mam z tą prawdą pójść do mojego domu i tam dalej celebrować. To się nie kończy z wyjściem z kościoła. Chciałbym więcej, to się prawie, że zaczyna. Nie ma 3 dni, jest 1. Żeby użyć innego argumentu. Z tego, co mi też uczono, też już gdzieś koło podstawówki, mniej więcej 2. klasa, msza święta to jest upamiętnienie, uobecnienie, jakiegokolwiek słowa użyjemy, męki i śmierci Chrystusa, ale i Jego zmartwychwstania. Tak? Nie mylę się? Jeżeli Jego zmartwychwstania, to jak mogę celebrować przed zmartwychwstaniem? Chociażby mszę Wieczerzy Pańskiej. Tam już jest cała tajemnica. Tam już jest i męka, i zmartwychwstanie. Uwielbiamy Chrystusa w adoracji Najświętszego Sakramentu. To jest Chrystus uwielbiony, zmartwychwstały. No ale On, adorujemy Go w grobie. Przecież On jest nieżywy. To jak ja mogę mieć zmartwychwstałego Chrystusa w grobie? Nie myślcie kategoriami czasu. Myślcie kategoriami liturgii. A to są kategorie, w których jest jedno wydarzenie Triduum Paschalnego, a nie 3 dni. Ale żeby to lepiej zrozumieć, trzeba się zapoznać z takim kolejnym niezwykłym, absolutnie niezwykłym. Dla liturgistów to w ogóle jest najpiękniejsze słowo. Słowo greckie anamnesis.
Co ono oznacza? Ono oznacza wspominać. Natomiast chodzi o to, żeby zrozumieć zasadę tego wspominania. Jak Krzysztof powiedział, uprawiamy teologię, wobec tego zaczynamy od wysokiego C. Temat anamnezy to jest temat dla bardzo zaawansowanych studentów teologii, którzy już wiele innych rzeczy wiedzą. Takich, jak tutaj właśnie siedzą przede mną. Co to słowo oznacza i do czego się je stosuje? Mianowicie stosuje się je przede wszystkim do tego, co Chrystus powiedział, czyńcie to na moją pamiątkę. Ta pamiątka to jest właśnie anamnezis. I teraz, jak słyszeliśmy podczas mszy świętej, co Krzysztof podkreślił, jest wypowiadana taka modlitwa zaraz po słowach ustanowienia, czyli o opowiadaniu o ustanowieniu Eucharystii. Jest taka modlitwa, w której mówimy: Boże Ojcze, my Twoi wierni oraz lud Twój święty, wspominając błogosławioną mękę, zmartwychwstanie i chwalebne w niebo wstąpienie, i tak dalej, i tak dalej. Czyli z jednej strony przypominamy sobie i wspominamy ustanowienie Eucharystii, z drugiej strony, czy jednocześnie, wspominamy śmierć, mękę, zmartwychwstanie, w niebo wstąpienie Jezusa Chrystusa. Czyli tak naprawdę w jednej krótkiej chwili, przez jeden obrzęd, wspominamy naraz tak zwane wydarzenia paschalne, czyli wydarzenia od Wielkiego Czwartku do zesłania Ducha Świętego. Ta sama logika, którą Krzysztof podkreślał przy Triduum, obowiązuje. Czyli jednocześnie dzieje się wszystko naraz. Ale człowiek ma rozum do tego, żeby go używał. I musi sobie zadać pytanie, no dobrze, jak takie wspomnienie jest możliwe? I co to znaczy, że Eucharystia jest pamiątką, jest tą anamnezą wszystkich wydarzeń paschalnych naraz? Co tutaj tak naprawdę się wydarza? I w rozciągnięte w czasie przez Triduum Paschalne, co tam się wydarza? Czy my jesteśmy faktycznie tylko wspominaczami, ktoś, kto sobie przywołuje coś w pamięci, więcej wspominamy rzeczy, w których nie braliśmy udziału, jak to jest możliwe? Czy też może jest tak, że to wspominanie to nie jest takie zwykłe wspominanie, ale właśnie jak zostało tutaj powiedziane, uobecnienie, to znaczy przywołanie tamtych wydarzeń i przeniesienie ich z przyszłości w dzisiejszy mój współczesny czas? Jak to się dzieje? Gdybyśmy mieli możliwość, jako chrześcijanie, przenoszenia się w czasie do wieczernika, krzyża i grobu pańskiego, z którego Chrystus wychodzi podczas zmartwychwstania, i góry poza Jerozolimą, z której wstępuje do nieba, i umielibyśmy tego typu podróże wykonywać, podejrzewam, że powinniśmy to opatentować i sprzedać, ponieważ podróże w czasie są marzeniem, prawda, wielu. Nie umiemy tego robić. Podobnie, gdybyśmy umieli przywołać coś z przeszłości, żeby stało się obecne dla nas tu i teraz, mielibyśmy niesamowite zdolności, które oczywiście wielu pobożnych powie, tak się właśnie dzieje ze względu na moc Ducha Świętego. Zdanie to niczego nie tłumaczy, prawda? To doskonale sobie zdajemy z tego sprawę. Więc trzeba się zastanowić i pouprawiać trochę teologii. Jak jest możliwe takie wspominanie, które jednocześnie jest uobecnieniem? Wspominanie, które w jednej chwili obejmuje wszystkie wydarzenia paschalne i w dowolnym, znaczy nie w dowolnym, ale w konkretnym momencie roku liturgicznego jesteśmy w stanie rozciągnąć to jedno wydarzenie, jedno wspomnienie na 3 dni kalendarzowe i wspominać te wszystkie wydarzenia paschalne przez 3 dni w Triduum Paschalnym. Zagmatwanie. Więc spróbujmy to uporządkować. Pierwsza sprawa. Mamy różne możliwości wspomnień i pamiątek. Mianowicie, pierwsza to jest konkretny przedmiot, który może mi przypominać jakieś wydarzenie. Takim na przykład przedmiotem może być mój ulubiony przykład, muszelka z Nadbałtyku, którą ktoś mi podarował, może ja powiem tak, to nie będzie historia o mnie, dobrze? Wybranek podarował wybrance muszelkę w wieczór przy zachodzącym słońce, rzecz się dzieje nad Bałtykiem, w Wejherowie, i wyznał jej miłość. I teraz ta wybranka mieszka już, prawda, w Krakowie, patrzy na tą muszelkę i wspomina tamtą chwilę. I można by powiedzieć, że ta muszelka zawiera w sobie jakiś element, nie wiem, jakąś cząstkę tamtego wydarzenia. Możemy wspominać w inny sposób, mianowicie wspominać możemy poprzez inscenizację. To znaczy robiąc przedstawienie. Tak? Możemy na przykład wspominać taką rzecz jak bitwa pod Grunwaldem, która się odbyła w 1410 roku, gdzieś na początku lipca. Albo bliżej połowy, prawda? I jak to wspominam? No w ten sposób, że przyjeżdżają różni, prawda, fani, fascynaci, chciałem powiedzieć. Przez chwilę chciałem powiedzieć fanatycy, ale to nie to słowo. Którzy przebierają się za rycerzy średniowiecznych. Część z nich jest krzyżakami, część wojskami, prawda, polskimi i litewskimi. Część to oczywiście najemnicy, prawda, i oni rozgrywają tę bitwę, która najczęściej na tym wielkim polu w Tannenbergu się dzieje w odpowiedni dzień, w odpowiednim czasie. Są te wszystkie fakty historyczne zachowane i odtworzone. Jest rodzaj wspomnienia czegoś, w czym nie brałem udziału. Wspominam to przez takie zapośredniczenie, jakim jest inscenizacja. Teatr jest tego rodzaju wspomnieniem, ale też obchody, nie wiem, przy grobie nieznanego żołnierza i tak dalej, i tak dalej. Tego typu wspomnienie ma też inne, czy tego typu pamiątka ma jeszcze inne odbicie, mianowicie nieco mniej zaangażowane. Poprzez konkretną czynność mogę o czymś pamiętać, na przykład zapalając znicz na grobie mojego bliskiego. Pamiętam wtedy o nim poprzez czynność, którą wykonuję. Tak, czy mogę pamiętać o tym, co mi mama powiedziała, żeby myć zęby rano i wieczorem? Wobec tego mogę pamiętać o mojej mamie, myjąc zęby. To może bardziej banalny przykład, ale taki codzienny. Wobec tego mogę pamiętać przez rzeczy, przez czynności i przez inscenizację. Niestety żadne z tych rodzajów wspominania czy tych rodzaju pamiątek nie pasuje do Eucharystii czy do Misterium Triduum Paschalnego w ogólności. Dlaczego? Dlatego, że tutaj mamy jeszcze większe zamieszanie z czasem, niż by nam się wydawało. Mianowicie, posłuchajcie słów ustanowienia. One brzmią w ten sposób. On to w dzień przed swoją męką, w dzień przed męką, wziął chleb w swoje święte i czcigodne ręce, uniósł oczy ku niebu, i tak dalej, i tak dalej. I potem są słowa ustanowienia. Bierzcie i jedzcie. Czyńcie to na moją pamiątkę. Ale wcześniej jest powiedziane, to jest ciało moje, które za was będzie wydane. To jest krew moja, która będzie za was, czy za wielu, wylana. Czyli wspominamy antycypację wydarzeń, które się rozegrały później. Tak? Wspominamy to wszystko z perspektywy ostatniej wieczerzy, kiedy męka się jeszcze nie rozegrała. Chrystus rozdaje uczniom ciało i krew, o której mówi, będzie wydane, będzie wylana. Czyli to się dopiero stanie. My natomiast jesteśmy w perspektywie po. Jednak nie wspominamy samej męki krzyżowej bezpośrednio, w której faktycznie ciało naszego Pana zostało wydane za zbawienie świata, a Jego krew została wylana na zbawienie wielu. Natomiast stajemy jakby w tej perspektywie przed i wspominamy antycypację czegoś, czy przywołujemy antycypację czegoś, co zostało już dokonane. Zamieszanie czasowe jest całkowite. Stajemy post, wspominając przed, coś dopiero dokona, a z naszej perspektywy już się dokonało. Dziwne. Jak można sobie to wytłumaczyć? Jakby, co my tak naprawdę wspominamy? Trzeba tutaj zrozumieć fundamentalną zasadę chrześcijaństwa, czy fundamentalną treść chrześcijaństwa, jaką jest wcielenie. Wcielenie Syna Bożego. Syn Boży, odwieczny, odwiecznie zradzany przez Ojca, zawsze oddaje się Jemu. Zawsze się Jemu ofiarowuje. Zarówno przed wcieleniem, jak i po wcieleniu. Zawsze jest oddany Ojcu. On jest rodzony przez Ojca i sam do Ojca całkowicie się Ojcu oddaje. Mówimy o najgłębszej prawdzie teologicznej chrześcijaństwa, o Trójcy Świętej. To się dzieje, można by powiedzieć, w sercu Boga. Tak? Syn Boży nieustannie rodzony, nieustannie się oddaje Ojcu. I teraz wcielenie sprawia, że to, co dzieje się odwiecznie pomiędzy Synem a Ojcem, dzieje się w naszym czasie. Mianowicie, jak wspomnicie sobie chociażby ostatnio w poniedziałek, tak, święto czy uroczystość Zwiastowania Pańskiego, to nie jest święto maryjne notabene, wiecie o tym? To nie jest święto maryjne, tylko święto pańskie. Dotyczy Jezusa Chrystusa bardziej niż Maryi. Zwróćcie na to uwagę. Nie wszyscy są tego świadomi. Ja też całkiem długo nie byłem. Co się wydarzyło? Wydarzyło się to, że Syn odwiecznie zradzany i odwiecznie ofiarujący się Ojcu staje się człowiekiem. I w swoim człowieczeństwie nie robi nic innego, tylko to, co robi odwiecznie. To znaczy całkowicie oddaje się Ojcu. Ofiary ani całopaleń nie chciałeś, lecz utworzyłeś mi ciało. Oto powiedziałem, oto przychodzę, aby pełnić Twoją wolę. Wcielenie jest ofiarowaniem się Ojcu. Jego misja na ziemi jest całkowicie w posłuszeństwie Ojcu. Wszystko, co robi, jest cały czas w posłuszeństwie. To znaczy nie jest wykonaniem li tylko woli Syna Bożego, ale Ojca. Jest to sposób, w jaki Syn Boży, odwiecznie zradzany, oddaje się Ojcu w człowieczeństwie. Co jest natomiast ciekawe, czy dodatkowe, można powiedzieć, to oddanie się Ojcu w człowieczeństwie dzieje się ze względu na ludzi. Dzieje się ze względu na ludzi. On ze względu na nas się wcielił, ze względu na nas głosił, ze względu na nas czynił cuda, ze względu na nas ofiarował się w męce. I oczywiście najmocniejszym wyrazem tego oddania się Ojcu ze względu na ludzi jest krzyż. Kiedy Chrystus w swoim człowieczeństwie całkowicie wyniszczony oddaje ducha ze względu na ludzi, ale oddaje go Ojcu. Cała męka odgrywa się czy rozgrywa się pomiędzy Synem a Ojcem. To On przyjmuje nasze grzechy na siebie i całe konsekwencje grzechu i oddaje się Ojcu jako niewinny baranek. W Eucharystii jest zachowany ten sam schemat. Eucharystia jest sprawowana przed Bogiem Ojcem, nie przed nikim innym. Mam nadzieję, że to jest jasne, że w Eucharystii nie modlimy się do Pana Jezusa, ale z Panem Jezusem, przez Niego i w Nim, a nie do Niego. To zasadnicza różnica, prawda? Niektórzy sądzą, że Eucharystia służy do tego, żeby Pan Jezus stał się obecny na ołtarzu. Do tego Eucharystia nie służy. Kościół, który gromadzi się na Eucharystii, ofiarowuje ciało i krew swojego Pana, a raczej to On sam się ofiarowuje za pośrednictwem Kościoła w ciele i we krwi Ojcu. Ojcze nieskończenie dobry. To jest początek modlitwy eucharystycznej. Oddaje się Ojcu. Ten sam schemat, który jest na krzyżu zachowany. Przed Ojcem ze względu na nas. Na krzyżu oddaje się Ojcu ze względu na nas. Co się dzieje wobec tego wieczerniku? On to w dzień przed swoją męką wziął chleb w swoje święte i czcigodne ręce. Podniósł oczy ku niebu. do Ciebie, Boga swojego Ojca Wszechmogącego. I dzięki czynił, błogosławił i dopiero wtedy rozdawał. Wszystko, co dzieje się w Wieczerniku, rozgrywa się przed Ojcem. Natomiast ze względu na ludzi, którzy są tam zgromadzeni. I to dla nich jest ciało i krew, ale dzieje się przed Ojcem. Ten sam schemat oddania się wiecznie zradzanego Syna Bożego, który cały czas ofiarowuje się Ojcu, jest w naszym czasie zakorzeniony w Jego działaniu. On w Eucharystii, w Ostatniej Wieczerzy i na krzyżu i we wszelkim innym działaniu zawsze oddaje się Ojcu. Dlaczego to ma związek z pamiątką? Ponieważ to jest dziwna pamiątka. To jest pamiątka, która uobecnia. To znaczy przywołujemy te wydarzenia i wspominamy je. Zwyczajnie je wspominamy. Po prostu w naszej głowie je wspominamy. I w celebracji. Wspominamy je, ale co celebrujemy i co się dzieje? Cały czas bierzemy udział w tym odwiecznym oddawaniu się Syna Bożego Ojcu. I po to przyjmujemy Komunię Świętą, żebyśmy i my byli Ojcu oddani i ofiarowani w Chrystusie przez Niego i z Nim. Wobec tego msza święta to nie jest tylko przypomnienie sobie i zrobienie Pana Jezusa na ołtarzu, przepraszam za ten kolokwializm, tylko to jest wraz z Nim oddanie się Ojcu. To jest anamneza. Czyli to, co działo się w Wieczerniku i wydarzyło się raz, Semel, Epafax, czy na krzyżu, czy w zmartwychwstaniu, dzieje się teraz tutaj, w swojej istocie. Mianowicie Syn Boży oddaje się Ojcu w ciele i we krwi i my to czynimy wraz z Nim, czy raczej On nam pozwala czynić to wraz z sobą, przypominając sobie Jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie.
Żyje się jeszcze po tej dawce? Żeby jeszcze bardziej namieszać, anamneza to jest pierwszy termin, który bardzo nam pomaga w zrozumieniu tego, czym jest Eucharystia, czym jest liturgia, czym jest Triduum Paschalne. Ale jest jeszcze w liturgii i w teologii jedno pojęcie. Pojęcie epiklezy. Zanim jednak do niego przejdę, zrobimy sobie małą wycieczkę w historii. Ja muszę mieć kartki, nie jestem tak doświadczony jak Tomek. Wracamy do samego początku, do raju. Pan Bóg stwarza. Jak mówi nam Księga Rodzaju, Pan Bóg stworzył, wydawałoby się, tylko jednego człowieka. Stworzył tego jednego, biednego Adama. Słowo Adam z języka hebrajskiego, jak już pewnie doskonale wiecie, znaczy tyle, co człowiek, człowieczeństwo. Stworzył naturę ludzką. I nawet Ewa, która jest potem rodzona, Ewa też pochodzi już z Adama. Ona nie jest stworzona osobno. Ona jest wzięta właśnie z Adama, z jego żebra. I bynajmniej nie chodzi tu o to, czy kobieta lepsza, czy gorsza jest, bo wszyscy wiemy, że jest piękniejsza. Ale chodzi o to, że jest stworzony jeden Adam. Adam, który jest stworzony z pierwiastka ludzkiego, takiego materialnego, Adamach, prochu ziemi, i równocześnie w niego Pan Bóg tchnie tchnienie życia, nefesh, czyli pierwiastek boski. W Adamie jest pierwiastek ludzki i pierwiastek boski, który jest w pełnej harmonii. Ojcowie Kościoła, później przykładając do tego filozofię grecką, powiedzą, że w nim jest duch, dusza i ciało. Duch należy do Boga, dusza i ciało do człowieka, w tym znaczeniu pierwiastek boski, pierwiastek ludzki. I to jest w nas. Czy chcemy, czy nie chcemy, ponoć to jest. I pojawia się w pewnym momencie historii grzech. Do momentu grzechu wszystko super działało. Adam był szczęśliwy. W Adamie była pełna harmonia wewnętrzna. Ten duch, dusza i ciało, ten nefesh i Adamach z sobą współgrały. To było dla niego. To było tak, jak miało być. Super grała relacja z Panem Bogiem. Adam pytał Pana Boga: Panie Boże, co jest Twoją wolą? Co mam robić? Co mam zrobić, żeby być szczęśliwym? A równocześnie Pan Bóg mu mówił: słuchaj człowieku, jesteś tak wspaniały, zacznij ze mną stwarzać. Ja będę stwarzał, ty nazywaj, dawaj imię, określaj, czym jest to stworzenie. Była niesamowita relacja. Super wyglądała relacja między Adamem i Ewą. Wszystko grało, byli dla siebie. Adam cały czas myślał, co ja mogę zrobić, żeby tej Ewie było lepiej. Co ja mogę zrobić, żeby ona była w pełni szczęśliwa. I pojawił się grzech. Grzech, który zmienił zupełnie wszystko. Jak powie święty Augustyn, grzech rozsypał Adama. Adam został rozsypany na cztery strony świata. Został rozsypany wewnętrznie. Między duchem, między pierwiastkiem boskim a pierwiastkiem ludzkim powstała nieprzekraczalna granica. To już przestało grać. Między nim a Bogiem zupełnie się załamała relacja od strony Adama. Adam przestał myśleć o Bogu jako kimś niesamowitym, jako o swoim stwórcy, a zaczął myśleć jako o kłamcy. Zaczął myśleć, nie, Panie Boże, Ty mi nie chcesz dać tego cudownego owocu, a ja sobie go może wezmę. Nie? Ty nie chcesz mi dać pełni szczęścia. I rozsypała się relacja z Ewą, z drugim człowiekiem. Adam zaczął swoje własne ja, swoje ego stawiać jako centrum. Od razu pierwsze, co jak Pan Bóg pyta, co zrobiliście? To nie ja, sorry, ona. To nie ja. Już nie zaczął myśleć, co ja mogę zrobić, żeby tej Ewie było cudownie. To ona zrobiła, nie ja, jestem. Ze mną wszystko okej. Okay. I zobaczcie, ten rozsypany Adam jest w nas. W każdym z nas. Jesteśmy rozsypani wewnętrznie. Sobą samym. Nie wiemy, czego chcemy. Nie wiemy, co jest naszym szczęściem. To, co się wydaje być szczęściem, za dwa tygodnie już nim przestaje być. Nie wiem, czego chcę. Nie wiem, jakie chcę studia, jaką chcę pracę. Nie wiem, jaką chcę rodzinę. Nie wiem. Nie znam prawdy o sobie. Rozsypana jest relacja z Panem Bogiem. Co dwa tygodnie, co miesiąc idę do konfesjonału i mówię mu, Panie Boże, już nigdy więcej tego nie zrobię i robię dokładnie to samo następnego dnia. I za dwa tygodnie znów się spowiadam z tego samego od 20, 30, 40 lat. Coś nie gra. Przestaję myśleć o Panu Bogu jako o moim Panu. Nie myślę tak. I nie grają relacji między nami. Dlaczego nie możemy się dogadać z rodzicami? Oni chcą dla nas szczęścia i oni chcą dla nas miłości. I robią wszystko, co w swojej mocy, bardzo często, żeby to zrobić. A my nie umiemy. Z drugiej strony oni powinni dać nam pełnię szczęścia i pełnię miłości, a często oni tego nie umieją. Ten Adam, który jest rozsypany w tych trzech wymiarach, jest w nas. I święty Augustyn powie, na czym teraz polega zbawienie? Zbawienie będzie polegało na tym, żeby Adama, przepraszam za wyrażenie, pozbierać do kupy. Żeby go posklejać. Żeby ten Adam przestał być taki rozrzucony, tylko wrócił do tej pierwotnej jedności. I to się stało. To się dokonało. Dokonało się w Jezusie Chrystusie, którego święty Paweł nazwie nowym Adamem. To jest właśnie ten Adam. Ten Adam, który jest pozbierany, który jest poskładany, który jest absolutnie spójny wewnętrznie. A ma jeszcze, że tak powiem, więcej do poskładania. Poskładania w sobie natury ludzkiej i natury boskiej w jednej osobie. Syna Bożego. I to działa. To działa w nieprawdopodobnie pięknej harmonii. To jest Jezus, który ma nieprawdopodobną relację z Ojcem. To, co powiedział Tomasz. Jego życie polega na tym, żeby dawać siebie Ojcu. Żeby przeżywać swoje życie w perspektywie daru dla Ojca, w miłości. I przyjmowaniu życia od Ojca. Bycia wiecznie rodzonym. Jezus ma nieprawdopodobne relacje z drugim człowiekiem. Doskonale wie, co zrobić, żeby drugiemu człowiekowi było piękniej, żeby żył lepiej, żeby był szczęśliwszy. Umie to robić. I teraz cała filozofia polega na tym, żeby ten nowy Adam był w nas. I to się stało. I to się stało. W czasie Chrztu Świętego. Święty Paweł, absolutnie niesamowity człowiek, z jeszcze piękniejszymi tekstami. List do Rzymian, 6 rozdział. Będziemy często do tego wracać. Mówi o tym, że zostaliśmy zanurzeni w śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Zostaliśmy zanurzeni w śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. I to się stało. Umarliśmy razem z Chrystusem i razem z Chrystusem zmartwychwstaliśmy. I to się stało. I co najpiękniejsze jest w tym, jak powie właśnie święty Paweł, dawny nasz człowiek, ten Adam porozbijany, został z nim współukrzyżowany. Dawny nasz człowiek został z nim współukrzyżowany. Po co? Dla zniszczenia grzesznego ciała. Dawny nasz Adam został z Chrystusem współukrzyżowany, żeby w nas umarł dawny Adam. I teraz zmartwychwstaliśmy z tym samym Chrystusem. Po co? Po to, żeby w nas się narodził ten nowy Adam. I to się stało na chrzcie. I to się stało. I to jest prawda o każdym z nas. No ale cały problem polega na tym, że my cały czas rozbijamy tego Adama w nas. Że my cały czas coś takiego robimy, że ten Adam się rozsypuje. Że nie jest spójny. I potrzebujemy wracać do tej łaski chrztu. I najpiękniejszy powrót polega na Eucharystii. I tu wchodzimy w sedno sprawy. Wchodzimy w Eucharystię. Eucharystia, zobaczcie w ogóle może ostatnią wieczerzę. To też jest fenomenalne. Chrystus ofiaruje swoim uczniom swoje ciało i swoją krew. Mówi, że to jest za was. Za was. Dla was. A równocześnie mówi, że to się dopiero tak naprawdę dokona jutro. Dopiero umrze na krzyżu. Ale Chrystus daje im swoje ciało i swoją krew po to, aby umarł i zmartwychwstał w ich ciele i w ich krwi. Chrystus dał nam swoje ciało i swoją krew po to, żeby w naszym ciele umrzeć. Dochodzi tu do pewnej niezwykłej wymiany. Chrystus umiera w naszym ciele. Umiera cały czas w naszym ciele. W pierwszym liście do Koryntian święty Paweł napisze tak, czy w ogóle w 12 rozdziale. To jest rozdział, który mówi o tym, że Kościół jest mistycznym ciałem Jezusa Chrystusa. Chrystus jest głową, my jesteśmy członkami. Znany obraz. I czytamy w Biblii Tysiąclecia tak. Wszyscy bowiem w jednym duchu zostaliśmy ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało. Wszyscy bowiem w jednym duchu zostaliśmy ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało. Tekst grecki jest ciut inny. Mówi on tak. W jedno ciało zostaliśmy zanurzeni. W jedno ciało zostaliśmy zanurzeni. Chrzest zanurzył nas w ciało Chrystusa. W tym sensie, że umarliśmy z Chrystusem realnie. I realnie z Chrystusem zmartwychwstaliśmy. A tak naprawdę od drugiej strony trzeba na to spojrzeć. Chrystus umarł w naszym ciele i Chrystus zmartwychwstał w naszym ciele. Chrystus tak się z nami zidentyfikował, że wziął na krzyż nasze grzeszne ciało. Ciało, które było właśnie rozbite. To jest ten rozbity Adam. On to wziął na krzyż i umarł. Umarł właśnie w naszym ciele. Święty Paweł powie, że Chrystus stał się dla nas grzechem. Chrystus stał się dla nas grzechem, bo wziął właśnie naszego Adama na siebie. I teraz przyjmujemy Eucharystię. Przychodzimy do Kościoła, aby przyjąć ciało i krew Chrystusa. Właśnie po to, żeby stać się ciałem Chrystusa. Chrystus umarł w naszym grzesznym ciele. I Chrystus cały czas umiera w naszym grzesznym ciele. Ale równocześnie daje nam swoje ciało. Daje nam tego, wszczepia w nas, w tego nowego Adama. Jesteśmy wszczepieni w nowego Adama. Cyryl Aleksandryjski zupełnie niesamowicie napisał kiedyś takie słowa. Jednorodzony Syn Boży znalazł cudowny sposób stopienia nas w jedno ze sobą i pomiędzy nami wzajemnie. Mimo, że każdy z nas pozostaje odrębną osobą. Przez jedno ciało, własne swoje ciało, uświęca On wiernych w komunii mistycznej, czyniąc ich ciałem stanowiącym jedno z Nim i pomiędzy sobą. I to jest właśnie epikleza. Epikleza, czyli zawołanie, przywołanie Ducha Świętego, aby zstąpił i uświęcił dary, które są Mu złożone. I zazwyczaj kojarzymy to z chlebem i winem, które Duch Święty przychodzi mocą Ojca, czyni je ciałem i krwią Jezusa Chrystusa. Ale to jest jedna prawda. Druga prawda, jeszcze może istotniejsza, bo tak samo istotna, one bez siebie nie istnieją. To jest taka, że ten Duch Święty przychodzi i nas czyni ciałem Chrystusa. I to nie jest metafora. To nie jest przenośnia, to nie jest obraz. To jest tak samo realne ciało. Przyjęliśmy ciało Chrystusa. Tutaj jesteśmy ciałem Chrystusa. Razem, realnie. To jest prawdziwy Chrystus. Między nami. Albo my w Nim. I właśnie przez Eucharystię. Przez to przyjęcie ciała Chrystusa. przez to, że zgadzamy się, aby nasz stary człowiek, nasz stary Adam umarł razem z Chrystusem, my przyjmujemy Jego ciało, nowego Adama. I dokonuje się niezwykły proces naszej wewnętrznej integracji. Sami zaczynamy być szczęśliwi. Zaczynamy być poskładani. Stajemy się ciałem Chrystusa, ale to nie polega na tym, że stajemy się taką nieistniejącą czy niewiele znaczącą masą, że każdy z nas ma się rozmyć w tym ciele Chrystusa. Nie. Pan Bóg tak nas przemienia i tak nas włącza w swoje ciało, że zachowuje naszą tożsamość, naszą wyjątkowość. Każdy z nas jest absolutnie wyjątkowy i niepowtarzalny, a Pan Bóg tylko sprawia, że stajemy się jeszcze bardziej niezwykli, oryginalni. Stajemy się bardziej ludzcy, bardziej człowiekiem, kiedy jesteśmy Jego ciele. Zaczyna istnieć właściwie relacja ja-Bóg. I o tym mówi właśnie ten tytułowy krzew. 15 rozdział Ewangelii świętego Jana. Ja jestem krzewem winnym, a wy jesteście latoroślami. Jest jeden krzew, Jezus Chrystus. Ale każdy z nas przynależy do tego krzewu, choć w zupełnie indywidualny, wyjątkowy sposób. Każda latorość jest inna. Każda latorość przynosi inne owoce. Jeden mniej, drugi więcej. Jeden jest lepszy w tym i przynosi tutaj więcej owoców, drugi przynosi w czymś innym. Zachowujemy swoją tożsamość, jesteśmy sobą. Pan Bóg nas nie chce stłamsić, ale chce nas wywyższyć, podnieść naszą godność i naszą osobowość. A równocześnie jesteśmy jedno. Jedno w relacji z Nim. Jedno w relacji z Ojcem. Bądźcie ze mną tak samo szczepieni, tak mocno zjednoczeni, jak ja jestem z Ojcem. Jak ja daję cały czas siebie Ojcu, oddaję, ofiaruję Mu siebie, to bądźcie we mnie wszczepieni i będę ja oddawał was Ojcu. Bądźcie ze mną w jedności, a zacznie wszystko wychodzić, a będziecie szczęśliwi, a będziecie umieli rozwiązywać trudne sytuacje. Może nie od razu, ale dajcie mi czas, dajcie mi szansę i walczcie o to, żeby być ze mną jedno. A zacznie to wychodzić. Chrystus jest krzewem, jest życiem. Jeżeli odłączę się od Niego, przestanę żyć. Nie będę miał z czego czerpać tej życiodajnej mocy i znów się rozsypię. Ale jeżeli będę wiernie z Nim trwał, będę żył. Nic nie możecie beze mnie uczynić, jeżeli nie jesteście we mnie wszczepieni. I ta prawda zaczyna mieć znaczenie dla mojego konkretnego życia. Twoje studia nie wyjdą, jeżeli nie będziesz z Nim wszczepiony. Nie wyjdą tak, jak powinny. Twoja praca nie będzie taka, jaka powinna być, jeżeli nie będziesz we mnie wszczepiony. Bo to twoje działanie pochodzi ode mnie. A ostatecznie w tym 15 rozdziale Chrystus powie: już was nie nazywam sługami, ale przyjaciółmi. Ostatecznie chodzi o totalną bliskość. O to, żebym po prostu był blisko Niego. Żebym chciał być razem z Nim. Żebym o to walczył. Bo On chce być blisko mnie i chce mi się oddać, ofiarować. I wtedy zaczyna to też działać na trzeciej płaszczyźnie. W relacji z drugim człowiekiem. Wtedy zaczynam myśleć o tym, że po mojej prawej i po mojej lewej stronie nie siedzi tylko moja koleżanka i mój kolega albo ktoś totalnie anonimowy. Popatrz na prawo i popatrz na lewo. To jest Chrystus. Jesteśmy jednym ciałem. Jednym ciałem. I to totalnie zmienia perspektywę. I o tym mówi obrzęd mandatu.
Dzisiaj gromadzimy tak naprawdę szereg takich różnych pojęć, które nam pozwolą w kolejne dni szczegółowo powiedzieć więcej o chrzcie i o Eucharystii, które są sakramentami paschalnymi. I po to też potrzebujemy złapać te najistotniejsze wątki. Dlatego to może się wydawać trochę takie wszystko ponad głowami. Ale to, na czym nam zależy i co Krzysztof cały czas podkreśla, to dotyczy nas tu i teraz. Tak jak wspominanie w anamnezie, tak epikleza w przyjmowaniu ciała Pańskiego. Dlaczego mandatum jest tu istotne? Mandatum to znaczy przykazanie, czyli ten obrzęd, kiedy Chrystus obmył stopy apostołom i powiedział: czy zrozumieliście, co wam uczyniłem? Nazywacie mnie Panem i słusznie czynicie, ja natomiast obmywam wam stopy. bo daję wam nowe przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Nowość tego przykazania polega na ostatniej jego części. Miłujcie się wzajemnie, tak jak ja was umiłowałem. Czyli miarą wzajemnej miłości w Kościele Chrystusowym jest jego osoba. Wysoko postawiony pułap do osiągnięcia. Tym bardziej, że jak weźmiecie sobie katechizm Kościoła katolickiego i przeczytacie o sercu Pana Jezusa, o kulcie serca Pana Jezusa, to tam jest napisane coś takiego. On ludzkim sercem ukochał wszystkich ludzi. Wobec tego poprzeczka jest postawiona najwyżej jak się da. Ludzkim sercem pokochać wszystkich ludzi. Tak jak ja was umiłowałem. Dlaczego święty Jan w ogóle zwraca uwagę na mandatum, na ten obrzęd? On się pojawia tylko i wyłącznie w Ewangelii świętego Jana w 13 rozdziale. Nie ma go w pozostałych Ewangeliach. Co ciekawe, Jan na ostatnią wieczerzę poświęca 4, a jak liczyć inaczej 6 rozdziałów swojej Ewangelii, która wszystkich rozdziałów ma 21 czy 22. Czyli 1/4 poświęca na ostatnią wieczerzę. I ze zdumieniem można odnaleźć, że w tej opisie, najdłuższym opisie ostatniej wieczerzy, jaki mamy w Ewangeliach, zabrakło historii ustanowienia. Nie ma tam powiedziane o tym, że Chrystus wziął chleb i rozdał go jako swoje ciało, że wziął kielich i rozdał go jako swoją krew. Nie ma tego. Natomiast jest mandatum, czyli obmycie stóp apostołom. Jan jest teologiem i dyskutuje, tak jak mówiłem dzisiaj na kazaniu, z faryzeuszami w swojej Ewangelii. Raczej Chrystus dyskutuje z nimi. I w ogóle Jan wywraca myślenie synagogi do góry nogami po to, żeby uwypuklić i pokazać geniusz i nowość, swoistość nauczania Chrystusa. Wobec tego, jakie jest jego nauczanie o Eucharystii i o ustanowieniu? Mianowicie takie, że jest 6 rozdział Ewangelii Jana, w którym zawarta jest mowa eucharystyczna, gdzie Chrystus mówi o Eucharystii, o ciele i o krwi za życie świata. Natomiast zanim to zostanie powiedziane, Jan opisuje 2 znaki, które Chrystus wcześniej uczynił. Trzeba wiedzieć, że to jest bardzo rozrzutne podejście do tematu. Znowu, znaków w Ewangelii świętego Jana jest 6, a 7 jest zmartwychwstanie. To jest przemiana wody w wino, uzdrowienie chromego przy Betesda, sadzawce, uzdrowienie niewidomego od urodzenia, to jest rozmnożenie chleba, chodzenie po jeziorze i wskrzeszenie Łazarza. To są wszystkie 6 znaków, jakie są w Ewangelii świętego Jana. Innych cudów nie ma tam wspomnianych. I 7 jest zmartwychwstanie. I teraz Jan wykorzystuje 2, czy opowiada 2 w 6 rozdziale. Rozrzutne podejście. Jakie to są 2 znaki? No właśnie, rozmnożenie chleba i później przyjście do uczniów po jeziorze. Dlaczego tak? Dlatego, że rozmnożenie chleba pokazuje, że Chrystus może uczynić dowolną rzecz z materią, a jednocześnie pokazuje przewrotność ludzi, którzy chcą obwołać go królem po tym, jak ich nakarmił dosyta. Nie wiem dlaczego tak chcą postąpić, pewnie dlatego, że nie byli wykształceni w ekonomii kapitalistycznej i wiedzą, że prawda, to byłaby inflacja duża na rynku mającego króla, ale w każdym razie oni odczytują ten znak, który ma powiedzieć coś o świecie duchowym, odczytują całkowicie materialistycznie. Wobec tego Chrystus przychodzi do uczniów, którzy płyną w łodzi po jeziorze, żeby jedna rzecz do nich dotarła. My tu nie mówimy o materii, my tu nie mówimy o fizyce, nie mówimy o wzroście czy upadku ekonomicznym. Jestem Synem Bożym. Tak, to jest klasyczna epifania, to przyjście po wodzie. I dopiero wtedy zaczyna najtrudniejszy wykład, jaki znajduje się w Ewangelii świętego Jana. Dlaczego najtrudniejszy? Dlatego, że prawie wszyscy uczniowie Jezusa opuszczają go po tym, jak kończy to nauczanie. Co on tam mówi? Przywołajmy znowu obraz cieśli z Nazaretu, Jezusa Chrystusa, który 50 lat nie ma. I on mówi coś takiego. Jeśli ktoś nie będzie spożywał mojego ciała i pił mojej krwi, nie będzie miał życia w sobie. Stoi przed wami mężczyzna, który wyciąga swoją rękę i mówi, jeśli nie będziesz spożywał mojego ciała, nie będziesz miał życia w sobie. Ludzie, którzy to słyszą, mówią, oszalał. To jest coś, w co nie można uwierzyć. Jak przyjąć i zjeść ciało 30-latka tam, czy 30+. cieśli z Nazaretu. Dlatego Jezus przygotowuje swoich uczniów najpierw do tego, żeby oni mogli w ogóle zrozumieć, że Jezusa Chrystusa należy słuchać. Że On mówi o czymś, co widział i co poznał u Ojca. I po tym nauczaniu, kiedy On mówi, musicie spożywać moje ciało i moją krew, żeby mieć życie w sobie, opuszczają Go uczniowie i Jezus ogląda się na apostołów i pyta ich, czy wy też chcecie odejść? Czy wy też chcecie odejść? To byłaby zrozumiała reakcja, gdybyście odeszli. Czy wy też chcecie odejść? Na co Piotr, jestem przekonany, że niewiele wiedząc, mówi coś takiego. Panie, a do kogo my pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. Do kogo my pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. On zrozumiał, że chociaż może nie wiedzieć, o co chodzi i może nie wiedzieć, jak to się rozegra, że będzie musiał spożywać ciało i krew swojego mistrza, to jednak widział to, że on przyszedł do niego po wodzie. I zrozumiał, że ten ktoś nie tyle roznaża chleb, co ma słowa życia. I bez względu na swoją ciasną łepetynę, to chce przy nim trwać. Dlaczego to jest ważne, kiedy myślimy o Eucharystii, którą będziemy celebrować przez te 3 dni de facto? Dlatego, że my niestety dopuściliśmy się zbrodni. Znaczy najczęściej, tak mówię my, prawda? Podmiot taki zbiorowy nie istnieje, ale bardzo często poszczególne osoby dopuszczają się zbrodni. Mianowicie przyzwyczajają się do Eucharystii. I traktujemy, znowu, pewne osoby traktują Eucharystię w taki sposób, że to jest coś takiego normalnego. Coś zwykłego. To jest całkowicie niezwykłe. To jest coś, co się w głowie nie mieści. I coś, jeżeli mamy do tego podejść i mamy to celebrować i mamy przyjmować ciało Pańskie, to musimy sobie to uświadomić. Chleb aniołów, który stąpił z nieba, jest nam dawany. Ciało i krew naszego Zbawiciela, które jest dane za życie świata, na ogół świata i dla naszego życia wiecznego. Nie można podejść lekko do Eucharystii. Na takiej zasadzie właśnie na luzie. I po to jest dany 13 rozdział Ewangelii świętego Jana. To znaczy mandatum. Bo co tam się wydarza? Kiedyś miałem okazję o tym rozmawiać z księdzem Maronickim z Libanu. Przy bardzo miłych okolicznościach przyrody. Mianowicie byliśmy w restauracji, którą prowadził jego subdiakon z żoną. I podczas tego pobytu tam zjedliśmy, a raczej ja zjadłem, jakiś niesamowity wór jedzenia, bo ponieważ uczta, prawda, bliskowschodnia to była, chociaż działa się na dalekim zachodzie i dzikim, wygląda w ten sposób, że gospodarz cały czas cię karmi i daje ci jedzenie. I wielkim faux pas jest mu odmówić. Zawsze podaje ci jedzenie prawą ręką, sobie odłamuje kawałek, a reszta zostawia tobie. No i on wciska we mnie te kolejne gołąbki, prawda, w liściach z winogron, prawda, w te jakieś dipy różne z jakąś tam macą, wszystko tam. Po prostu, no, i opowiada mi o ostatniej wieczerzy. No, czarujący człowiek, mnich z Libanu. Bardzo estetyczny notabene. I co on mówi? Mówi teraz coś takiego. Jak ktoś z Bliskiego Wschodu czyta 13 rozdział Ewangelii świętego Jana, to jest zbulwersowany. Bo tam się dzieją rzeczy, które są no, niepodobne, żeby się wydarzyły na uczcie. Po pierwsze mówi, czy wiesz, jaki jest układ miejsc przy stole? O, nie wiem. Tak ta rozmowa wyglądała. On mówi coś takiego. Z tego opisu wynika jedna rzecz. Jezus leży po środku, jest gospodarzem. Nikt nie kwestionuje jego miejsca. Pan chce, aby przygotowano mu izbę na górze. Prawdopodobnie stół jest w podkowę. Wszyscy leżą z jednej strony. On jest na środku, jest gospodarzem, rozdaje jedzenie. To jest jego rola. I de facto prowadzi rozmowę. Tak? Wyciąga odpowiedzi z tych, którzy są zaproszeni. Uczniowie są gośćmi. Leżą w ten sposób, że Jan jest po prawej stronie Jezusa i może z nim rozmawiać. Dlatego Piotr mówi mu, zapytaj go, kto to jest. Kiedy Jezus mówi, że jeden z was mnie zdradzi. Jeżeli Piotr go pyta, to znaczy, że Piotr leży za Janem. W takim razie, kto leży z drugiej strony? Z drugiej strony leży Judasz. Dlaczego? Dlatego, że Judasz sięga do tej samej misy, co Chrystus. To znaczy, że leży zaraz obok niego. Mówi, taka jest sceneria. Wobec tego, co jest bulwersujące? Bulwersujące jest to, że Judasz nie honoruje gospodarza. On sam sięga po jedzenie. To jest po prostu policzek dla gospodarza. To jest powiedzenie tyle. Uzurpuję sobie twoje miejsce. Dlatego święty Paweł w liście do Koryntian, tutaj przytaczany, będzie mówił, kto niegodnie spożywa sobie ciało pańskie, wyrok sobie spożywa. tak, mając w głowie Judasza, który wyrok sobie spożywał, uzurpując sobie miejsce z gospodarza. Mówi, ale nie dość na tym, to co Chrystus robi stając od stołu, to jest powiedzenie gościom, że coś jest tutaj nie tak, tak, albo z nimi, albo w ogóle, że się ich nie szanuje. Ale więcej, on zajmuje ostatnie miejsce, to znaczy zajmuje miejsce sługi. Żaden gospodarz nie staje od stołu, a już na pewno nie po to, żeby obmywać stopy zaproszonym. To jest miejsce dla niewiernego, ewentualnie dla najgorszego, znaczy takiego najniższego sługi w domu. Nikt inny tego się nie podejmuje. Dlatego Piotr, do którego Chrystus zbliża się z misą, żeby obmyć mu nogi, zszokowany tym, podciąga je i mówi, nie będziesz mi nóg umywał. Nie będziesz mi nóg umywał. A Jezus mówi, jeśli ci nóg nie umyję, nie będziesz miał udziału ze mną. I tutaj Jan zaczyna mówić o Eucharystii. Mianowicie on dlatego nie umieszcza, tak się domyślamy, słów ustanowienia, czy opowiadania o ustanowieniu, dlatego że to, co jest w geście obmycia stóp, jest dokładnie tym samym. Chrystus oddaje siebie po kres, po najgorsze miejsce. Tak jak rozdzielenie ciała i krwi w pozostałych Ewangeliach, w ustanowieniu, na początku rozdanie ciała, a potem na koniec uczty rozdanie krwi, jest symbolicznym pokazaniem śmierci, jest symbolicznym pokazaniem wyniszczenia samego siebie, tak samo obmywanie stóp, zajęcie ostatniego miejsca ma ten sam sens. Ale co więcej, Chrystus to, co robi, robi ze względu na uczniów. Jeśli ci nóg nie umyję, nie będziesz miał udziału ze mną. I dalej, dokładnie to się dzieje w Eucharystii, że Syn Boży nie stawia pomiędzy nami a sobą żadnej granicy. Żadnej granicy. Tak naprawdę się uniża. On nie wymaga tego, żebyśmy pokonywali jakieś trudności w dostępie do Niego. On całkowicie się rozdaje. Klęka przed kolejnymi apostołami i myje im nogi. I to się dzieje w Eucharystii. I do tego nie można się przyzwyczaić. Do tego nie wolno się przyzwyczaić. Do uniżenia Syna Bożego, który w tym chlebie i w tym winie, czy pod Jego postaciami, nam się oddaje. To jest wybór i zaszczyt, na który nikt z nas nie zasłużył. To jest ten sam wybór i zaszczyt, który dokonuje się w krzyżu. On umarł za nas wówczas, kiedy byliśmy grzesznikami. Mówi święty Paweł. To się dzieją te same rzeczy w innej formie. I my dostępujemy podczas każdej Eucharystii wywyższenia. Ale jaką ceną? Ceną uniżenia Syna Bożego. Ceną uniżenia Syna Bożego. Bo On obmywa nam stopy. I na koniec, kiedy pozwala wreszcie Piotr obmyć sobie stopy, a wcześniej w gorącej wodzie kąpany krzyczy nie tylko stopy, ale i głowę i całe ciało. A Jezus mówi, nie potrzeba ci się całemu myć. Ty jesteście czyści przez słowo, które do was wypowiedziałem. Co notabene pokazuje, dlaczego apostołowie nie byli ochrzczeni. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, że nie byli. A sakrament chrztu jest potrzebny do zbawienia, prawda? Co ja chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć tyle, że no właśnie, człowiek poszedł w dygresję i się zgubił. No i teraz wróć. To nie jest takie proste. Jak ktoś trafi do mojej głowy, to może nie wrócić. To jest syndrom pewnego takiego zaburzenia. Piotr pozwala sobie obmyć stopy. I na koniec tego wszystkiego Chrystus mówi, czy rozumiecie, co wam uczyniłem? To samo macie sobie czynić. To czyńcie sobie nawzajem. Miłujcie się tak, jak ja was umiłowałem. Eucharystia nie może być sakramentem przeżywanym prywaciarsko. Na wzór prywaciarza, który dba tylko i wyłącznie o swój interes. To jest zaprzeczenie Eucharystii. To jest postawienie sprawy w ogóle w złym świetle na głowie i do tyłu. Nie może ktoś, kto przyjmuje Eucharystię, mieć zamknięte oczy na biedę innych. Więcej, na wywyższenie innych. Nie może mieć oczu zamkniętych na innych, po prostu zwyczajnie. Ponieważ ci, którzy przyjmują Eucharystię, jednocześnie przyjmują ostatnie polecenie mistrza. Tak? Wzajemnie się miłujcie, jak ja was umiłowałem. Jeśli tego nie robię, to przeczę Eucharystii, którą przyjmuję. Przeczę uniżeniu Syna Bożego, przeczę temu, co uczynił dla mnie, wywyższeniu, którego dostępuję i przeczę przykazaniu, które mi zostawił. Jeśli przyjmuję to jako prywaciarz. I drugi aspekt jest taki, że on to uczynił w wspólnocie. Tym wszystkim, których dopuścił do stołu jako swoich gości. I dokładnie to samo dzieje się w Eucharystii. My naprawdę przyjmujemy to samo. I komunia, którą przyjmujemy, to nie jest tylko komunia między nami a Panem Jezusem, tak? Czy Panem Bogiem. To jest komunia pomiędzy nami. Te same soki płyną w nas, co płyną w każdym innym. Soki tego samego krzewu, winnego krzewu. Kropka, amen.